Dobrze, czytajmy Ewangelię Jana 18 rozdział od 28 wersetu. Prowadzili więc Jezusa od Kajfasza na zamek, a było rano, ale sami nie weszli na zamek, aby się nie skalać, by móc spożyć wieczerzę paschalną. Wtedy wyszedł do nich Piłat i rzekł: jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? Odpowiedzieli mu mówiąc: gdyby ten nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie. I rzekł im Piłat: weźcie go i osądźcie go według waszego zakonu. Rzekli mu Żydzi: nam nie wolno nikogo zabijać. Aby się wypełniło słowo Jezusa, które wypowiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Wtedy znowu wszedł Piłat do zamku i zawołał Jezusa, mówiąc do niego: czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział Jezus: czy sam od siebie to mówisz, czy inni powiedzieli ci o mnie? Odpowiedział Piłat: czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Rzekł mu tedy Piłat: a więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus: sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Rzekł do niego Piłat: co to jest prawda? A to rzekszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich: ja w nim żadnej winy nie znajduję, lecz utarł się u was zwyczaj, aby wam wypuszczać na paschę jednego. Chcecie więc, abym wam wypuścił króla żydowskiego? Zawołali znowu wszyscy: nie tego, ale Barabasza. A ten Barabasz był zbójcą. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować. A żołnierze upletli koronę z ciernia, włożyli mu ją na głowę, przyodziali go w płaszcz purpurowy, a podchodząc do niego mówili: witaj, królu żydowski. I wymierzali mu policzki. A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i rzekł im: oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduję. Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym i rzekł im Piłat: oto człowiek. A gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, krzyknęli głośno: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Rzekł do nich Piłat: weźcie go wy i ukrzyżujcie, ja bowiem winy w nim nie znajduję. Odpowiedzieli mu Żydzi: my mamy zakon, a według zakonu winien umrzeć, bo się czynił Synem Bożym. A gdy Piłat usłyszał te słowa, bardziej się uląkł i wszedł znowu do zamku i rzekł do Jezusa: skąd jesteś? Ale Jezus nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc do niego Piłat: ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? Odpowiedział Jezus: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Odtąd Piłat starał się wypuścić go, ale Żydzi krzyczeli głośno: jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy bowiem, który się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi. Piłat wtedy, usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na krześle sędziowskim na miejscu zwanym Kamienny Bruk, a po hebrajsku Gabata. A był to dzień przygotowania Paschy, około 6:00. I rzekł do Żydów: oto król wasz. A oni zawołali: precz, precz, ukrzyżuj go. Rzekł do nich Piłat: króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: nie mamy króla, tylko cesarza. Wtedy to wydał im go na śmierć krzyżową. Wzięli więc Jezusa i odprowadzili go. A on, dźwigając krzyż swój, szedł na miejsce zwane Trupią Czaszką, co po hebrajsku zwie się Golgota, gdzie go ukrzyżowali, a z nim innych dwóch z jednej i z drugiej strony, a pośrodku Jezusa. A Piłat sporządził też napis i umieścił go nad krzyżem, a było napisane: Jezus Nazareński, król żydowski. A napis ten czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany. A było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku. Mówili tedy arcykapłani żydowscy Piłatowi: nie pisz król żydowski, ale że on powiedział: jestem królem żydowskim. Odpowiedział Piłat: com napisał, tom napisał. A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty jego i podzielili na cztery części, każdemu żołnierzowi część i zwierzchnią suknię. A ta suknia nie była szyta, ale od góry cała tkana. Wtedy rzekli jedni do drugich, nie krajmy jej, rzućmy losy o nią, czyja ma być, aby się wypełniło pismo, które mówi, rozdzielili między siebie szaty moje, a o suknię moją losy rzucali. To właśnie uczynili żołnierze. A stały pod krzyżem Jezusa matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki, niewiasto, oto syn Twój. Potem rzekł do ucznia, oto matka Twoja. I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział, pragnę. A stało tam naczynie pełne octu, włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł, wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Bracia i siostry, kiedy czytamy te fragmenty, niezależnie z której Ewangelii, czy to Marka, czy Mateusza, czy Łukasza, czy też Jana, często, może nawet najczęściej skupiamy swoją uwagę właśnie na tych strasznych cierpieniach Pana Jezusa, no bo rzeczywiście to jest takie przejmujące, przerażające, czasem takie aż jakieś odrażające to wszystko, co się stało z Jezusem, a tym więcej, kiedy mamy świadomość, że On był bez winy, tak jak czytaliśmy w księdze Izajasza, że nic nie znaleziono, co można by mu było zarzucić. Tym bardziej te cierpienia, które Jezus poniósł tam właśnie przed pójściem na krzyż, już na samym krzyżu, są takie trudne, tak często czy czasem się nimi wręcz aż przejmujemy, czy mówimy, jakie to było straszne, jak straszną męczeńską śmierć musiał Pan Jezus ponieść. I czasem, kiedy o tym myślimy, budzą się w nas takie uczucia, takie współczucie dla Jezusa, no bo rzeczywiście to było coś okrutnego. Czasem myślimy sobie, jak On mógł to znieść, jak mógł znieść, a z drugiej strony myślimy, jak mogli ludzie być aż tak źli, prawda? Jak mogli być tak źli, że ukrzyżowali tego, który był bez winy? Nawet ten fragment, który tutaj czytaliśmy, gdzie Piłat parokrotnie mówi, ja w nim żadnej winy nie znajduję. A więc ten rzymski człowiek, rzymski pan, władca, on nie znajdował w nim winy, natomiast byli inni, którzy wołali, krzyczeli, ukrzyżuj go. Ale my doskonale też wiemy o tym, że taka była droga Pana Jezusa, że nie byłoby zbawienia, gdyby nie właśnie to cierpienie, gdyby nie ten krzyż, który Jezus Chrystus musiał ponieść. Nie tylko ponieść na swoim ramieniu i potem zostać na nim ukrzyżowany, ale tak naprawdę ten krzyż, na którym został Pan Jezus ukrzyżowany, ten drewniany krzyż, był tak naprawdę tylko takim jakby zewnętrznym wyrażeniem tego, co stało się dzięki łasce Bożej dla nas, co stało się dla naszego zbawienia. Bo to właśnie dzięki krzyżowi Chrystusa mogły zostać zrealizowane wszystkie plany Bożej łaski względem każdego winnego grzesznika. Bo to było zapowiedziane, tak jak czytamy wielokrotnie w Ewangeliach, też i kiedy czytamy właśnie te fragmenty o ukrzyżowaniu, czy przed samym ukrzyżowaniem, czytamy, aby się spełniło pismo. A więc spełniło się pismo. I to dzięki właśnie krzyżowi Chrystusa mogła wypełnić się Boża wola, mogły zostać zrealizowane wszystkie plany Bożej łaski, Bożego miłosierdzia względem nas, względem każdego, nawet najokrutniejszego grzesznika. I kiedy myślimy o ludziach takich bardzo, bardzo grzesznych, jakichś złoczyńcach czy mordercach, jak niedawno gdzieś tam w Ameryce jakiś człowiek postrzelił chyba 7 osób, czy ileś tam. I się zastanawiamy, dla niego też ta łaska Boża, dla niego też tak bez skrupułów, taki bezwzględny sposób, taki okrutny sposób zabić niewinnych ludzi. Ale okazuje się, że Bóg tak bardzo umiłował człowieka, takiego właśnie okrutnego grzesznika, że nawet dla takiego możliwość przebaczenia, jest szansa, aby mieć nowe życie, aby mieć inne życie. Właśnie krzyż Chrystusa jest i pozostanie wiecznym i takim niezniszczalnym znakiem miłości Bożej czy miłości Zbawiciela do nas. Bo to właśnie w tych rozdziałach tutaj, zarówno w Ewangelii Jana, jak i w tych innych Ewangeliach, jest wiele bardzo ważnych prawd zawartych, wiele treści. Tutaj moglibyśmy wiele różnych myśli poruszyć i warto by na nich zwracać uwagę. I wielokrotnie, jak wspomniałem już wcześniej, jest napisane, aby się wypełniły pisma, aby się wypełniły pisma. I kiedy czytamy właśnie takie myśli, takie fragmenty, to jest to dowód, wyraźny dowód na to, że pismo się musi wypełnić, że słowo się wypełni. Ale kiedy mówimy, że słowo się wypełni, to też myślimy, to jest dla nas wspaniała nadzieja, bo pismo się wypełni też i to, które mówi o tym, że dla każdego, kto przyjął Jezusa Chrystusa, jest życie wieczne, jest wieczne szczęście, jest wieczna radość. Namawiamy się czasem, zachęcamy do tego, aby się z tego powodu cieszyć, bo przyjdzie Chrystus wkrótce po swój Kościół, prawda? Zachęcamy się do tego, żeby się z tego powodu cieszyć, tak? Cieszycie się z tego powodu, że Chrystus przyjdzie? Że niedługo przyjdzie, będziemy na wieki wieków z Nim. Ale tak naprawdę się z tego powodu cieszymy. To jest powód do radości, to jest powód do tego, aby świętować. Bo ja pytam, czy tak naprawdę, bo niektórzy się bardzo zamyślili. Ale to jest powód do tego, aby się cieszyć, aby się radować, bo spełni się pismo, bo spełni się pismo o powtórnym przyjściu Chrystusa. Ale ja nie o tym, nie o powtórnym przyjściu Chrystusa chcę mówić, ale wspominam tylko na ten wers, na ten fragment, aby się wypełniło pismo. I chwała Bogu, wypełniło się w tym przypadku i wypełni się też w innych, te inne fragmenty Słowa Bożego. Wypełni się pismo. To dowód na to, że całe pismo jest, jak wiemy, ze Słowa Bożego przez Boga natchnione i każdy, nawet najmniejszy fragment, najmniejszy szczegół z tego pisma się wypełni we właściwym czasie. Dlatego warto studiować, warto czytać, warto zastanawiać się, analizować Słowo Boże i warto się go trzymać. Trzymać jak kotwicy duszy pewnej i mocnej. Jest napisane w Słowie Bożym. Trzymać się go całymi swoimi siłami, całym swoim sercem. Trzymać się Słowa Bożego. I to te słowa umierającego Pana Jezusa wykonało się, obwieściły zbawienie dla całej ludzkości. Cały problem niemożliwości zbliżenia się do świętego Boga został na tym starym krzyżu definitywnie rozwiązany. Nie było możliwości zbliżyć się do Boga, prawda? Kiedy Mojżesz chciał, wrócił z audiencji u Pana Boga, to co czytamy, że ludzie nawet patrzeć nie mogli na jego oblicze, bo był taki inny. Nikt nie był w stanie zbliżyć się do Boga. Natomiast teraz, kiedy Pan Jezus powiedział, wykonało się, cały ten problem niemożliwości zbliżenia się do Boga został rozwiązany. I my dziś mówimy, że możemy przyjść do Boga. Nawet na Słowo Boże wielokrotnie zachęca, zbliżmy się do Boga. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Tak? My czasem myślimy, Ty, Panie Boże, się musisz najpierw zbliżyć do mnie, to ja się do Ciebie zbliżę. Ale Bóg mówi co innego. Zbliż się do Boga, to On się do Ciebie zbliży. To nie my dyktujemy warunki, ale On. On daje wskazówkę, jak to mamy zrobić, co mamy zrobić, aby Bóg do nas się zbliżył. Najpierw my musimy zrobić kroczek do Niego, powiedzieć, Panie, ja do Ciebie chcę przyjść. I na tym krzyżu zamanifestowała się wspaniała miłość, miłość Boga do człowieka, potężna miłość. Na tym krzyżu, na którym umarł niewinny Syn Boży, zamanifestowała się ta potężna miłość Boża, miłość Ojca, do każdego człowieka. Nawet podkreślam raz jeszcze do tych najgorszych grzeszników, do tych okrutnych często ludzi, o których słyszymy tu i tam, kiedy popełnią jakieś straszne przestępstwa. I chwała Bogu za to, że Jego miłość się nie zmieniła. Jego miłość się nie zmieniła. Bo jak czytamy w liście do Koryntian, ona co? Nie ustaje. Miłość nie ustaje. Z naszą miłością to jest różnie. Ona czasem kwitnie, jak kupisz mężu, żonie kwiaty, to miłość od razu wybuchnie w jej sercu. A jak nie kupisz, to jest na ciebie, to się zastanawia, czemu nie kupujesz. Ale czy to jest właściwe? Nie, miłość powinna być zawsze taka gorąca, wzajemna miłość do żony, do męża, do innych, prawda? Taka ma być ta miłość. Ona ma nie ustawać. Ale miłość Jezusa, miłość Boża nie ustaje. Jeśli żyjemy na bazie tej Bożej miłości, to ona nie ustaje. Jeśli kierujemy się właśnie bukiecikiem kwiatów, to ona raz ustaje, raz jest taka słaba, innym razem nie. Albo jeszcze jak robimy, jak sobie takie warunki stawiamy. Jak ty będziesz robić dla mnie to, jak ty upieczesz moje ukochane ciasto, to ja ciebie będę bardziej kochał. Co to jest za miłość? Coż to za miłość? W ogóle z miłością niewiele ma wspólnego. To jest szantaż bardziej, a nie miłość. Natomiast miłość Jezusa jest czymś innym. Miłość Jezusa jest doskonała. I ta miłość, która zatriumfowała na tym starym krzyżu, jak czytamy w jednej z pieśni, jest na tyle mocna, aby zachować nas do końca blisko Chrystusa. I ta miłość nas ciągle przyciąga do Boga. Ciągle nas więzami miłości Bóg do siebie przyciąga. I krzyż Chrystusa to po pierwsze, to z jednej strony miejsce miłości, ale z drugiej strony miejsce sądu, prawda? Miejsce miłości i miejsce sądu. Bo krzyż to miejsce, gdzie człowiek uczynił to, co najgorsze, ale Pan Bóg uczynił to, co najlepsze. To miejsce, gdzie Bóg uczynił najlepsze, a wręcz doskonałe. Coś doskonałego Pan Jezus, czy Bóg uczynił dzięki Jezusowi, dzięki tej dobrowolnej śmierci Chrystusa na krzyżu. I ta najpotężniejsza prawda biblijna o tym, że Bóg, święty Bóg, nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznego człowieka, jest czymś, co dotyka serca ludzi, co przemienia. Często jest dla ludzi bardzo trudna do zrozumienia, a też do przyjęcia, ale jest to prawda niezmienna. A więc jest to miejsce sądu, bo grzech musiał być osądzony, ale jest to miejsce miłości. Miłości do tego obciążonego grzechem człowieka, grzesznika. I czasem się właśnie zastanawiamy, jak to możliwe, że tacy źli ludzie, a nagle przychodzi Boże działanie, przychodzi Duch Święty, przekonuje ich o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie i ci straszni ludzie się nawracają, zamordowali, a potem mówią, że są dziećmi Bożymi. Ale to jest właśnie miłość Boża. Krzyż Chrystusa to miejsce miłości, miłości. Miłości do bezbożnego człowieka. I często to przekracza, ta miłość Boża przekracza nasze zrozumienie. A więc widzimy tutaj, czytając te fragmenty, widzimy z jednej strony władcę, Pana. Czytamy w jednej, to chyba w tej samej Ewangelii. Tak, to chyba w Ewangelii Jana jest napisane, że kiedy był ten moment, kiedy Pan Jezus został pojmany, zapytali Go, kim jestem. Pamiętacie, co Pan Jezus odpowiedział? Ja jestem. Ja jestem. Jaka była piękna reakcja, to nawet może nie była reakcja, to było po prostu coś nadzwyczajnego. Moc Boża się objawiła, bo kiedy Pan Jezus powiedział, ja jestem, to wszyscy upadli. Wszyscy upadli. Tak, objawiła się Boża moc. A więc z jednej strony jest ten władca, ten potężny Bóg, wszechmogący Pan, który powiedział, ja jestem i wszyscy upadli, a z drugiej strony ten krzyczący lud, tłum ludzi wołający, ukrzyżuj go, policzkowali go, wyśmiewali się z niego, pluli na Jezusa, koronę cierniową założyli na jego głowę. Miejsce miłości i sądu. Miejsce, gdzie wszystko się może zmienić. I tam na tym krzyżu został osądzony każdy grzech. Każdy grzech. Chwała Bogu za to, że Jezus Chrystus zabrał każdy grzech tam właśnie na krzyż Golgoty. To nie jest tak, że jakiś mniejszy zabrał, a ten najgorszy, ten najokrutniejszy grzech nie jest możliwy, aby go przebaczyć. Jezus Chrystus, jak czytamy w Słowie Bożym, przebacza wszystkie winy twoje. Chwała Bogu. Amen. Wszystkie winy. Nie musisz się czuć potępiony, jeśli nawet nabroisz jako wierzący, trzeba przyjść pod krzyż Jezusa. Przyjść, bo tam jest miejsce miłości, miłości Bożej do człowieka. I dzisiaj każdy może skorzystać, przychodząc pod krzyż Jezusa, z tego osądzenia grzechu, ale może też skorzystać każdy z nas z tej Bożej miłości, przychodząc właśnie pod krzyż Jezusa. Czy trzeba o tym przypominać wierzącym? Trzeba, bo żyjemy w czasach, jak to niektórzy mówią, będzie taki czas, że krzyż będzie gdzieś tam wyparty daleko, daleko nie będzie się mówić o krzyżu, ale przecież tam jest, tam w krzyżu Jezusa jest nasze zbawienie. Tam umarł Baranek Boży Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. I z tego krzyża do dzisiaj płynie moc miłości Chrystusa do każdego grzesznika. Moc miłości, miłości, która przewyższa wszystko. Czytamy tutaj w tych fragmentach, że pod tym krzyżem stali różni ludzie. Różni ludzie z różnych środowisk. Byli tam władcy, ludzie władzy, byli przywódcy, ale byli też przestępcy. Byli przestępcy, byli ludzie religijni, którzy na zewnątrz tylko pokazywali swoją religię, wewnątrz byli obłudnikami. Różnie ludzie reagowali na to cierpienie Pana Jezusa Chrystusa. Był też tam Piotr, który też w jakiś specjalny sposób zareagował. I ci religijni ludzie, którzy wydawałoby się powinni najlepiej rozumieć Słowo Boże, ale to oni najbardziej dążyli do tego, aby ukrzyżować Jezusa. I tak też dzisiaj prawdopodobnie jest, kiedy przyglądamy się ludziom bardzo religijnym, ale nie znającym tego właśnie, czy nie mającym tego doświadczenia krzyża, że często właśnie tacy ludzie są w największej opozycji do Jezusa Chrystusa i do tego, co się wydarzyło na krzyżu. Ale ten Piotr, który tam stoi, ten Piotr, który się zaparł Pana Jezusa Chrystusa, wcześniej było tak, że doradzał mistrzowi, doradzał Panu Jezusowi, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie, zapomnij, nie przyjdzie to na Ciebie, Panie Jezu. Bronił Jezusa, jak tylko mógł, swoimi własnymi siłami. A potem inny czas i mówi, deklaruje, Panie, z Tobą to ja nawet gotów jestem iść na śmierć. Najpierw mu tak doradza, potem mówi coś innego, a teraz jest tam gdzieś niedaleko tego krzyża. Wycofał się z tej obietnicy, którą złożył Jezusowi i co teraz? I patrzy, i przygląda się. Ale chwała Bogu za to, że i temu człowiekowi, który popełnił taki grzech, tak był gorliwy, a wcześniej go chciał ostrzec, czy chciał w jakiś sposób zapobiec temu, żeby Jezus poszedł na krzyż. Ale teraz Pan Jezus widzi tego człowieka złamanego i skruszonego i tego człowieka, który tak naprawdę był czerwony ze wstydu sam przed sobą, bo zawiódł. Ale ta moc miłości, ta potężna miłość sprawiła, że i Piotr mógł skorzystać z Bożej łaski. A więc krzyż złamał moc wszelkich przewinień. Bracia i siostry, to dla nas wspaniała nowina. Dla całego ludu, dla całej ludzkości to wspaniała nowina. Jest tak wiele ludzi żyjących pod ciężarem winy, potępienia, żyjących w różnych stanach takich depresyjnych czy jakiegoś załamania nerwowego ze względu na winy, które uczynili dla drugich ludzi. Czasem udają takich wielkich bohaterów ludzie, ale gdyby tylko mogli skorzystać, myślę tutaj o ludziach, którzy jeszcze nie doświadczyli zbawienia, gdyby tylko mogli skorzystać z tej mocy przebaczenia przez Jezusa Chrystusa, od razu byłoby, jak tutaj chyba Marek się modlił, byliby, jak to było, niewolni, ale użyłeś innego słowa. Ulgi, doznaliby ulgi. Tak, jakaż to ulga była, bracia i siostry, prawda, kiedy grzechy nam zostały przebaczone. Pamiętacie to? Nawet Marek kiwnął mocno głową, a Łukasz powiedział amen. A oni przecież się nawrócili, jak jeszcze niewiele nabroili. Nigdy pijani nie byli, nigdy papierosów nie palili, nawet nie wiem, czy kogoś w twarz uderzyli. Ale jaka ulga to była, kiedy im zostało przebaczone? Jaka to była ulga wielka, kiedy mi zostało przebaczone? I Bóg ze swej strony uczynił wszystko do końca, abyśmy my, grzeszni ludzie, nie musieli ponosić konsekwencji naszego grzechu. Został nasz grzech tam osądzony. A konsekwencje, jak wiemy, są naprawdę tragiczne, bo zapłatą za grzech jest śmierć. I Słowo Boże nam mówi, w liście do Hebrajczyków czytamy o Jezusie. On, który był, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Dokonawszy oczyszczenia z grzechów, tam właśnie na tym krzyżu dokonało się oczyszczenie z grzechów, z każdego grzechu. Albo inny fragment z listu do Hebrajczyków mówi: lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Wszystko Bóg wykonał, wszystko w Jezusie Chrystusie zostało wykonane tam na Golgocie. Co teraz? Teraz Bóg oczekuje na reakcję człowieka, na odpowiedź człowieka, każdego indywidualnie. I my z łaski Bożej mogliśmy odpowiedzieć na to doskonałe dzieło Golgoty, mogliśmy odpowiedzieć wiarą. Przez wiarę przyjęliśmy w pokorze to, co Bóg mówi o Chrystusie i tym wielkim dziele krzyża. Kiedy jako oczyszczeni grzesznicy patrzymy na krzyż Chrystusa, dostrzegamy w nim wieczny fundament naszego pokoju z Bogiem. Mamy pokój z Bogiem. Mamy ulgę, ulgę, której świat potrzebuje w jakiś taki dramatyczny sposób. Ulgi ludzie potrzebują, bo są obciążeni grzechem. Ale dzięki dziełu krzyża mamy pokój z Bogiem. I czytamy w liście do Kolosan: i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi, wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Chwała Bogu. Pan Bóg nas uczynił, On nas uczynił. To nie myśmy sprawili, że jesteśmy świętymi, niepokalanymi, nienagannymi, bo nie byliśmy w stanie tego zrobić. Ale chwała Bogu za to, że przez Jezusa Chrystusa, przez krzyż Chrystusa jesteśmy, jak czytamy, jesteśmy, wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. A więc patrząc na ten krzyż, możemy zobaczyć grzechy przebaczone i wrzucone do głębokości morskich. Nawet nie wiem, czy warto sobie je jeszcze przypominać. Czasem, kiedy składamy świadectwo o tym, jacy byliśmy, to lepiej się za dużo nie rozwodzić nad tym starym, grzesznym życiem, prawda? Lepiej tam za dużo nie grzebać w tych starych śmieciach, ale powiedzieć, wspomnieć o tym: Panie, jak to dobrze, że te moje okropne grzechy zostały wrzucone w głębokości morskie, że już nigdy o nich nie wspomnisz. Zostaliśmy uwolnieni od winy za grzech. Tam patrząc na ten krzyż możemy też zobaczyć, możemy zobaczyć Boga, możemy zobaczyć Pana Jezusa, który teraz jest po mojej stronie. Kiedyś gniew Boży ciążył na nas, ale teraz On się już na mnie nie gniewa. On już się na mnie nie gniewa. Jak myślisz, czy na ciebie też się już nie gniewa? Czy czasem jest zagniewany, bo narozrabiałeś? Teraz jest ten Bóg zagniewany na ciebie i czeka, poluje, żeby ciebie skarcić. Nie. On nie poluje, żeby skarcić. A jeśli skarcić, jeśli nawet wychować, jeśli to nawet zaboli, to dla naszego dobra, jeśli to nawet musi być w taki jakiś dramatyczny sposób, to dla dobra człowieka. Chwała Bogu za to. Bóg nie gniewa się już na nas. Gniew Boży już nie ciąży nade mną, bo tam widzimy Boga wywyższonego Boga, Jezusa, który zasiadł na tronie i czytamy w Słowie Bożym, że On tam, stamtąd wstawia się za nami. I krzyż odkrywa nam Boga jako przyjaciela grzeszników. Chwała Bogu za to, że krzyż, dzięki krzyżowi, dzięki temu tej śmierci Jezusa możemy zobaczyć Boga jako przyjaciela grzeszników. Nie tego, który chce zniszczyć, karcić albo smagać, ale przyjaciela grzeszników. Bo jak czytaliśmy, On stał się dla nas sprawiedliwością. On jest sprawiedliwy, który usprawiedliwia bezbożnego grzesznika. ale też dzięki temu krzyżowi Pana Jezusa Chrystusa mamy zapewnioną całkowitą swobodę dostępu do Boga w każdej chwili. W każdym momencie naszego życia mamy dostęp do Boga właśnie dzięki temu, co Jezus Chrystus uczynił na krzyżu Golgoty. Amen? W każdej chwili. I w tirze można przyjść do Boga, i w piwnicy, i w pracy, na budowie, i na dachu, i pod dachem, i gdzie to tylko możliwe. Można przyjść do Boga, wolny dostęp do Boga, do Ojca, do tego potężnego, wielkiego Boga. Bracia i siostry, krzyż Jezusa Chrystusa. Czasem mówimy o tym, że my mamy brać krzyż na siebie. Krzyż na siebie. Pan Jezus mówi, weźcie krzyż. Czy chodzi o ten drewniany krzyż? Oczywiście, że nie, ale kiedy myślimy o krzyżu Jezusa, to tak chyba trochę nam się to kojarzy z tym, że to nie będzie łatwa droga, że to nie jest taka droga tylko śmiechu, radości, wesela, że to może być od czasu do czasu droga trudu, droga cierpienia, droga jakiegoś zaparcia się samego siebie, a przede wszystkim odrzucenia tego, co moje ciało, czy co ten stary człowiek pragnie, odrzucenia tych cielesnych pragnień, a jest to droga, na której chcę wypełnić Bożą wolę, na której chcę poddać się Bogu do końca. A poddać się Bogu, to się trzeba czasem zaprzeć. Poddać się Bogu to nie jest zawsze takie proste ani takie łatwe. A więc, bracia i siostry, w krzyżu widzimy potężną łaskę Bożą, która najgorszego, najokrutniejszego grzesznika kładzie na łonie sprawiedliwego i kochającego Ojca. Krzyż Chrystusa to miejsce miłości i sądu, osądzenia grzechu, ale miłości do człowieka. I niech Bogu będą dzięki za to, że Jezus Chrystus poszedł na ten krzyż dla naszego zbawienia. Niech Bogu będzie wieczna chwała za to, że Bóg się nie gniewa na nas, że kiedyś byliśmy daleko, kiedyś byliśmy wrogimi Bogu, dziś jesteśmy Jego przyjaciółmi, dziś jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. Dziś On, kiedy nas chce napomnieć, to prawdopodobnie przychodzi i mówi: moje umiłowane dziecko, nie udało ci się. I myśli, że mnie to zaskoczyło, że tobie się nie udało. Ja wiem, że ci się nie udało, ale wróć, wróć. Nie wiem, czy czytaliście 2 czy 3 dni temu taką karteczkę z kalendarza, na której była taka historia o człowieku, którego żona tego człowieka, złego człowieka, kupiła sobie Nowy Testament. Nie wiem, czy za 10 zł, czy za 10 dolarów, za jakąś tam kwotę. I on się zdenerwował na tą swoją żonę za to, że sobie kupiła, bo mówi: wydałaś nasze pieniądze. On uważał, że to też były jego pieniądze. A ona wydała te pieniądze na Nowy Testament. I skoro tak zrobiła, to on zdenerwowany wziął ten Nowy Testament, rozerwał go na połowę. I wziął połowę dla siebie, połowę tam rzucił swojej żonie. I żona czytała oczywiście, a on nie czytał. On był zawzięty, zarozumiały, pycha taka mocna go męczyła, biedaka. Ale po jakimś już dłuższym czasie zaczął czytać. Zaczął czytać i akurat rozerwał ten Nowy Testament w miejscu, a więc pierwsze słowa tej pierwszej jego kartki było: i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. I nagle, ale o kim, i przeczytał tą historię i nagle zaczęło coś w nim się dziać, zaczął się zastanawiać, ale co ten człowiek mógł zrobić, co ten młody człowiek mógł zrobić, że ten ojciec go przyjął. Ale z jednej strony ta ciekawość, żeby dowiedzieć się, co było wcześniej napisane, ale z drugiej strony ta duma mu nie pozwalała, aby zwrócić się do żony, żeby mu dała tą część Nowego Testamentu, którą on przerwał i zostawił żonie. I tak chodził z tym i się męczył, ale jednak Duch Święty wykonał pracę. I któregoś dnia już nie wytrzymał i mówi, że chciałby dowiedzieć się, co ten młody człowiek zrobił. No i zwrócił się do tej żony, a żona oczywiście szczęśliwa, bo ona chciała się z kolei dowiedzieć, co spotkało tego młodego człowieka za to, co zrobił wcześniej. I nagle zaczęli to czytać. Potem się okazało, że dość szybko się ten człowiek nawrócił, służyli Bogu czy służą Bogu. Tak wydawało się człowiekowi zarozumiałemu, że on pokaże, postawi na swoim, pokaże, jaki jest mocny. Ale Pan Bóg to ma poczucie humoru, nie? Pan Bóg to potrafi wszystko zrobić. Nie gniewał się na tego człowieka, że on porwał Nowy Testament i chciał żonie w jakiś sposób zrobić przykrość, że jej nie dał tamtej części. A jednak sobie Pan Bóg z nim poradził. Miejsce miłości, miłości Boga do człowieka. Chwała Bogu. Kiedy, drodzy bracia i siostry, rozmyślamy o tym krzyżu, na którym Pan Jezus cierpiał, pamiętajmy, że to jest miejsce miłości świętego Boga do grzesznego człowieka. Miejsce, gdzie grzechy nasze zostały przebaczone. Miejsce, gdzie zostały wrzucone w głębokości morskie i została sprawa naszego zbawienia załatwiona. Chwała niech będzie Panu Jezusowi.